Za nami bardzo intensywny czas niedzielnych spotkań i słuchania Słowa Bożego. Faktycznie dzisiaj kończymy rozważanie listu do Hebrajczyków. List ten jest listem fundamentalnym dla całej nauki chrześcijańskiej. Opisuje on życie i ofiarę Jezusa Chrystusa. Pokazuje on, jak zostało wypełnione stare przymierze, a zawarte nowe, lepsze przymierze przez jego krew. Zmiana przymierza zaś skutkowała zmianą kapłaństwa oraz zmianą systemu ofiarniczego. I dzisiaj kończymy te rozważania. Dzisiaj będziemy czytali właśnie rozdział 13, wersety od 18 do 25. I będziemy też rozważać ostatnią formę oddawania czci Bogu, czyli modlitwę za przywódców Kościoła. Otwórzmy więc Słowo Boże i czytajmy. Módlcie się za nas. Ufamy bowiem, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. A tym bardziej proszę was, abyście to czynili, abym jak najszybciej został wam przywrócony. A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego Pana Jezusa, niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali Jego wolę, dokonując was tego, co miłe w Jego oczach. Przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. A proszę was, bracia, przyjmijcie to słowo zachęty, bo krótki list do was napisałem. Wiedzcie, że brat Tymoteusz został uwolniony. Jeśli niedługo przybędzie, wraz z nim was zobaczę. Pozdrówcie wszystkich waszych przywódców i wszystkich świętych. Pozdrawiają was bracia, którzy są z Italii. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Kończymy list, który jest rzeczywiście jednym z ważniejszych pism w Słowie Bożym. I kończymy go w sposób bardzo praktyczny. Prośbą o modlitwę. Prośbą, żeby pamiętać o tych, którzy przewodzą Kościołowi i którzy w związku z tym, że Bóg ich wybrał i przeznaczył, żeby byli pasterzami pod kierunkiem i przewodnictwem tego, który jest wielkim pasterzem owiec, którzy muszą cierpieć czasami prześladowania, odrzucenia i którzy, tak jak było w pierwszym wieku Kościoła, wiedzieli, co znaczy nienawiść świata wobec nich. Nienawiść świata wobec przywódców jest nienawiścią wobec Chrystusa, bo to jest nienawiść wobec tych, którzy ogłaszają, że jest jeden najwyższy kapłan nowego obrządku, że jest jeden prorok, jeden król, jeden pośrednik nowego przymierza, Jezus Chrystus. I dlatego winni być oni otoczeni opieką Kościoła, opieką, która jest widoczna w modlitwie, w trosce, w zaufaniu i w przyjmowaniu ich jako tych, którzy w miejsce Chrystusa sprawują dzisiaj służbę. Faktycznie przez dwie ostatnie niedziele przyglądaliśmy się, jak lud Nowego Przymierza, Izrael duchowy, Izrael Boży, lud kapłanów powinien składać ofiary przez pośrednictwo naszego najwyższego kapłana, Jezusa Chrystusa. Wiemy dobrze, że Chrystus raz na zawsze złożył skuteczną ofiarę zagrzeszną za swój lud. Ta ofiara została przyjęta. Nie może być w żadnej formie powtórzona. Nigdy więcej. I ta ofiara raz na zawsze usprawiedliwiła lud Boży. A jednak jako kapłani przymierza pokoju, przymierza łaski, wiecznego przymierza, Słowo Boże używa wielu określeń, którzy dzięki Bożemu miłosierdziu doświadczyli włączenia w kapłaństwo, ale też w poczet dzieci Bożych, jesteśmy zobowiązani do składania Bogu ofiar, które Mu się podobają. Omówiliśmy już oddawanie chwały, mówiliśmy o dobroczynności, mówiliśmy o posłuszeństwie wobec przywódców. Dzisiaj zajmiemy się modlitwą za nich, o czym mówi werset 18 i 19. Ale czy naprawdę ważne jest składanie ofiar dzisiaj? Czy powinniśmy je składać? Czy może mamy uznać, że stary system się skończył i już nie winniśmy składać ofiar? Oczywiście, że nie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, w wersetach 1 i 2 pisze: proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. I teraz, kochani, porównajmy sobie te słowa, zanim przejdziemy dalej, z tym, co jest napisane w liście do Hebrajczyków, w wersecie 21. Niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali Jego wolę, dokonując was tego, co miłe w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Dlaczego mamy składać ciągle ofiary? Po pierwsze, dlatego, że jesteśmy kapłanami, a kapłani są powołani do składania ofiar. Po drugie, że ofiary składane zgodnie z wolą Bożą świadczą o rozumnej służbie, o tym, że wiemy, do czego jesteśmy powołani, a to znaczy, że nasze umysły są odnowione. Są odnowione i przemienione przez Boga z umysłów, które były oddane grzechowi, w umysły, które służą Bogu. Z tych, którzy czynili swoją wolę, zostaliśmy przemienieni w tych, którzy wykonują wolę Bożą. I dzisiaj nasze uczynki świadczą o tym, że jesteśmy tymi, którzy sprawują posługę kapłańską. I oczywiście mamy tą posługę czynić na wiele sposobów. Mamy oddawać Bogu chwałę przez nasze święte życie, przez odpowiednie zgromadzenia, przez śpiewanie hymnów, psalmów i pieśni duchowych na cześć Boga. Mamy być ludźmi, którzy czynią dobroczynność. Mamy być posłusznymi członkami Kościoła, ale też mamy się modlić za tymi, którzy dzisiaj stoją na czele Kościoła. W wersetach 18 i 19 czytamy: módlcie się za nas. Ufamy bowiem, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. A tym bardziej proszę was, abyście to czynili, abym jak najszybciej został wam przywrócony. Dlaczego właściwie lud Boży powinien otoczyć szczególną opieką modlitewną swoich przywódców? Przecież wiemy, że to starsi, biskupi, pastorzy są powołani do pilnowania nauki i modlitwy, o czym mówi Słowo Boże. Ale tutaj szczególny jest obowiązek Kościoła, żeby pamiętać, żeby się modlić i żeby wspierać tych, których Bóg ustanowił nauczycielami starszymi w zborze. I przyczyn można wymienić wiele. Ja tylko będę chciał skupić się na tych, które są najważniejsze. Po pierwsze, musimy pamiętać, że przywódcy Kościoła pełnią trudną i niebezpieczną służbę. Nie jest ona łatwa. W jakimś sensie można tą służbę przyrównać do służby oficerskiej wojsk. Masz zadanie, masz ludzi, którzy są ci poddani i musisz ich prowadzić zgodnie z rozkazami swego dowództwa. Nie na zasadzie samodzielnej twojej decyzji, ale na podstawie woli, która została ci objawiona. Zgodnie z regulaminem, zgodnie z zasadami, nie ma samowoli. Ale każdy wróg wie, że jeśli zabije się przywódców, zabije się oficerów, to żadna armia, choćby była najlepiej wyposażona i wyszkolona, nie jest w stanie prowadzić wojny. Kiedy w wojsku uczyli nas strzelania snajperskiego, to też są wypisane cele pierwsze, które należy likwidować. Pierwszym celem jest dowódca żołnierzy. Dopiero później pojawiają się cele inne. Jeśli zlikwidujesz przywódców, faktycznie powodujesz, że żołnierze nie są w stanie funkcjonować, nie są w stanie działać skutecznie na polu walki. Z grupy stają się jednostkami. Z tych, którzy mieli jedną wizję, jedno dowodzenie, jeden cel, stają się jednostkami, które łatwo popadają w panikę i idzie każdy swoją drogą. A przywódcy Kościoła są powołani, żeby stać na straży ludu Bożego i pilnowania czystości nauczania biblijnego, czystości życia. I dlatego narażeni są i będą na szczególne ataki ze strony wrogów Ewangelii. Kiedy autor tego listu prosi o modlitwę za siebie, to on prosi o tą modlitwę dlatego, że chce być przywrócony do tego zboru. Najprawdopodobniej jest w więzieniu, w jakiejś trudnej sytuacji, nie może z nimi być. Najprawdopodobniej z powodu czystego sumienia musi cierpieć. Wspomina też o bracie Tymoteuszu, który został uwolniony. Znaczy wypuszczono go z więzienia z powodu jego wiary. I w historii Kościoła zawsze było tak, że kiedy przychodził ucisk, pierwsi byli atakowani nauczyciele Słowa Bożego. Tak było w Korei Północnej, kiedy faktycznie w ciągu 2 dni wymordowano blisko 3000 starszych i pastorów. I tak jest w każdym miejscu, kiedy diabeł zostaje spuszczony z łańcucha i zaczyna kąsać. I jest mu przyzwolone, żeby robił to, co mu się podoba. Ale w naszej rzeczywistości polskiej jeszcze tego nie ma. Jeszcze nie mamy prześladowań, jeszcze nie mamy więzień, jeszcze nie mamy wyrzucania z pracy z tego powodu, że ktoś stoi na czele jakiegoś zboru. Ale mamy inne sposoby ataku na takich ludzi. Może to być plotka, może to być obmowa takiego człowieka. I dzieje się tak dlatego, że ci ludzie są najbardziej znienawidzonymi ludźmi przez diabła i różnej maści heretyków, jeżeli głoszą słowo i pilnują słowa. I jeśli starają się najrzetelniej, najlepiej, jak to jest możliwe, wypełniać swoje obowiązki. Przywódcy są pierwszą linią obrony Kościoła. I są tymi, którzy pierwsi będą zawsze atakowani. Zobaczcie nawet, jak znacie sytuację. Ludzie mogą czasami współczuć zborownikom, że znaleźli się w pewnym zborze, jeżeli on jest zdrowy, ale będą nienawidzieli przywódców. Z nimi nie będą chcieli się spotykać, z nimi nie będą chcieli rozmawiać, ich będą atakowali. Dlatego, że nienawidzą tych, którzy są sługami Bożymi. Bo ciemność nienawidzi sług jasności i chce cały zbór Boży, cały Kościół Boży okryć swoją ciemnością. I chce, żeby lud Boży był bez pasterzy, bez nauczycieli, bez tych, którzy będą niczym Aaron i Mojżesz wiedli lud do ziemi obiecanej. I autor listu do Hebrajczyków mówi: módlcie się za nas. Ufamy bowiem, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. I to czyste sumienie i chęć postępowania dobrze powoduje ataki. I w historii Kościoła zawsze tak było, że kiedy przychodziły ataki na przywódców, to przeważnie były to ataki oficjalnie nie ze względu na ich poglądy czy na ich wiarę. Były to ataki z tego powodu, że mówili, że ci ludzie nie mają miłości, że rozbijają jedność, że ci ludzie dyskryminują, powiedzmy, kobiety czy kogoś tam innego, że są to źli ludzie, którzy jedynie niosą niepokój, jedynie burzą to, co jest zbudowane od wieków i dobrze funkcjonuje. Zapewne pamiętacie historię z Tesalonik, opisaną w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, w wersetach od 5 do 9, ale ją przeczytam. Żydzi, powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko i zburzyli miasto, a naszedłszy dom Jazona, usiłowali stawić ich przed ludem. Gdy zaś ich znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc: ci, co uczynili zamęt na całym świecie, przybyli i tutaj. A Jazon ich przyjął. Wszyscy oni postępują wbrew postanowieniom cesarza, głosząc, że jest inny król Jezus. A lud i przełożeni miasta, gdy to usłyszeli, zaniepokoili się. Lecz otrzymawszy od Jazona i pozostałych odpowiednie zabezpieczenie, zwolnili ich. I zawsze, kiedy jest atak, są mniej więcej podobne oskarżenia. Ludzie, którzy uczynili zamęt w całym świecie. Ludzie, którzy burzą porządek. Ludzie, którzy ustanawiają innego króla, inne prawo. I kto to robi? Niby ci, którzy są Izraelem, rękoma tych, którzy są niegodziwi spośród pospólstwa. To jest to, co czytamy w objawieniu, że synagoga szatana przychodzi, żeby walczyć Kościołem Bożym. I będzie właśnie walczyła do końca. I do końca będą różne fałszywe oskarżenia. I Kościół może uwierzyć w te oskarżenia. I nie jeden raz było tak, że Kościół dawał posłuch fałszywym oskarżeniom. I że odwracał się od swoich przywódców. A jaka jest Boża odpowiedź? Mamy się modlić. Mamy się modlić o tych ludzi, wiedząc, że mają oni czyste sumienie i że to, co ich spotyka, wynika z tego, że chcą we wszystkim dobrze postępować. Ale niestety człowiek ma coś takiego, że łatwo wierzy plotce. I częściej ludzie wierzą bardziej obcym niż swoim przywódcom i często się od nich odwracali w historii. Cromwell, wielki przywódca angielski, kiedy z jednym ze swoich przyjaciół wjeżdżał do Londynu i tłumy wiwatowały na ich cześć, Cromwell powiedział: tak samo będą wiwatować, kiedy nas będą wieszać. Kiedy ten jego przyjaciel wiele lat później był wieziony do więzienia, a trup Cromwella został powieszony, to widział te tłumy, które wiwatowały z tego powodu, że jego do więzienia wiodą, i sobie przypomniał te słowa. Bo tak jest. Taka jest ludzka natura. Dzisiaj jesteś naszym kochanym wodzem. Jutro się będziemy cieszyć, jeżeli będziesz ukarany, ale to nie jest Boży, natura dzieci Bożych. To jest natura skażonego świata, natura Adama, natura człowieka przed upadkiem. po upadku, który idzie za tym, gdzie jest moc i siła. I o wiele łatwiej czasami przychodzić się zgorszyć plotką, niż docenić pracę i wierność przywódców. Jeżeli praca i wierność takich ludzi jak apostoł Jan czy apostoł Paweł była przez ludzi odrzucana, to ileż bardziej dzisiejszych starszych czy pastorów praca może być łatwo odrzucona. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza w 4 rozdziale w wersecie 16 trochę się żali, kiedy pisze: podczas pierwszej mojej obrony nikt przy mnie nie stanął, lecz wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Dlaczego ludzie opuszczają i zostawiają sami, samych takich ludzi jak apostoł Paweł czy innych, którzy wypełniają o wiele mniejszą służbę niż Paweł? Dlatego, że im nie wierzą. Dlatego, że się boją. Dlatego, że się zgorszyli danym człowiekiem. Dlatego zostawiają go samego. A często wręcz niczym Izraelici, którzy wyszli z Egiptu, są tak wściekli na swoich pasterzy ze względu na pewne niedogodności, trudności, czas, a czasami samotność, że są w stanie wziąć kamienie i ich osobiście ukamienować. Modlitwa zaś jest realną pomocą. Jest realną pomocą ku temu, żeby wzmocnić tych, którzy przechodzą różne trudy i ciężary, niosą ze względu na służbę. Ale modlitwa o przywódców ma też wielkie znaczenie dla serc zborowników, bo drugim ważnym celem tej modlitwy jest to, żeby serca tych, którzy się modlą, były naprawdę przemienione. Żeby w ten sposób Bóg pokazywał temu człowiekowi, że to jest twój obowiązek, to jest przełożony, którego ustanowiłem w mojej woli. I żeby te serce było przemieniane. Bo nie wierzę, że można się modlić o kogoś i można go nienawidzieć. Że można się modlić i przypominać też przed Bogiem czyny, które ten człowiek zrobił dla mnie, dla naszej społeczności, i jednocześnie wierzyć fałszywej plotce o danym człowieku. I modlitwa jest wielkim darem Boga dla Kościoła. Modlitwa jest tak wielkim darem, że kiedy go zaniedbamy, to faktycznie okradamy się z wielu łask Bożych. Większość zborów, które, mówię o zdrowych zborach, zdrową Ewangelią, które ma dzisiaj problem, bo nie ma pastorów, bo nie ma nauczycieli, bo nie mogą się zgodzić, kiedy ktoś przychodzi i mówi prawdę Bożą i ta prawda Boża dzieli i powoduje, że powiedzmy ktoś nie może z nami przystąpić do pamiątki wieczerzy. Ma problem z tego powodu, że ludzie nie modlą się o swoich przywódców, tylko traktują ich jak ludzi, którzy mają wobec nich do wykonania pracę. Dlatego modlitwa jest bardzo, bardzo ważna i musi być naszą odpowiedzią na problem. Jak Kościół Jerozolimski zareagował, kiedy król Herod aresztował Piotra? Odpowiedź mamy w Dziejach Apostolskich, w 15 rozdziale, w wersecie 5. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół nieustannie modlił się za niego do Boga. Nie mieli naprawników, pieniędzy, nie mieli innych możliwości, ale mieli Boga i mogli się modlić. Bardzo mi się podoba, jak ten werset jest przetłumaczony w Starej Biblii Gdańskiej. Wtedy strzeżono Piotra w więzieniu, a modlitwa ustawicznie działa się od zboru do Boga za nim. Idzie ustawicznie modlitwa, ustawicznie idzie wsparcie. Coś, co może jest trudne do zobaczenia i policzenia, ale ma niesamowitą moc, bo każda modlitwa zgodna z wolą Bożą będzie wysłuchana. Mamy taką obietnicę. I to jest obowiązek. I to jest też ofiara. To jest ta ofiara, którą składamy z naszego życia. I nie o to chodzi w ofierze składanej z życia, jak Paweł pisze do Rzymian, że mamy składać nasze życie w ofierze, że od razu masz umrzeć fizycznie za brata, czy za siostrę, za swego przywódcę, ale że masz poświęcić odrobinę swego czasu, swego życia, swojej modlitwy. Masz oddać coś, co jest cenne. A wierzę, że dla każdego chrześcijanina czas modlitwy przed Bogiem jest jednym z najcenniejszych, jeśli nie najcenniejszym czasem jego dnia. Kiedy ma przystęp za pośrednictwem Chrystusa przed tron żywego Boga i zanosi wtedy modły, prośby, dziękczynienia. I ma przystęp tam, gdzie niewielu przystęp ma. I apostoł Paweł też nie jeden raz wzywał do modlitwy. Do modlitwy za niego i za współpracowników. Na przykład w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, w wersecie 25, załącza on prośbę. Bracia, módlcie się za nas. I pomyślcie, to człowiek, który naprawdę był niezwykle obdarowany przez Boga, przez którego ręce działy się cuda i znaki. Potrzebował modlitwy, potrzebował wsparcia, potrzebował tego, żeby za nim stali ludzie, którzy w swoich komorach modlitewnych, w cichości, bez wielkiego nagłośnienia będą po prostu wspierali go, będą się modlili. I myślę, że gdyby dzisiaj wielu pastorów, wielu nauczycieli Słowa Bożego szczerze poprosiła swoje zbory o coś, to by poprosiła właśnie o to. Bracia, siostry, módlcie się za nami, bo potrzebujemy waszej modlitwy. Jednak oprócz niebezpieczeństw i trudów służby pasterskiej w kościele jest jeszcze kolejny powód, dla którego powinniśmy się modlić o przywódców. Zostaje on wprost wyrażony w 2 liście do Tesaloniczan, w 3 rozdziale, w wersetach od 1 do 3. Na koniec, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pana szerzyło się i rozsławiało, jak i u was. I abyśmy byli wybawieni od przewrotnych i złych ludzi. Nie wszyscy bowiem mają wiarę. Lecz wierny jest Pan, który was utwierdza i będzie szczec od złego. Apostoł Paweł mówi, że jest prosta prośba i proste powiązanie modlitwy z pracą nauczycieli. Modlitwa ma pomóc temu, żeby było głoszone Słowo Boże i żeby ci, którzy głoszą Słowo Boże, byli chronieni od tych, którzy nie mają wiary. I nie chodzi tutaj tak naprawdę tylko o ludzi tak zwanych niewierzących, ateistów. Chodzi tu o synagogę szatana, o tych, którzy mówią, że są sługami Boga żywego, a tak naprawdę wypaczają Ewangelię, wypaczają nauczanie i nauczają innego Chrystusa i innej drogi zbawczej. Jeśli bowiem słudzy Boży nie będą mieli sposobności do zwiastowania Ewangelii, do mówienia prawdziwego słowa, to Kościół nie wykona wielkiego nakazu misyjnego, żeby iść, nauczać, żeby czynić uczniami wszystkie narody, wszystkie ludy. A Słowo Boże ma się szerzyć i rozsławiać. Na koniec, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Boże szerzyło się i rozsławiało, jak i u was. Nie chodzi tylko o zbór. To jest podstawa. Ale tak jak my wzrastamy w Słowie, tak to Słowo powinno się rozsławiać i rozszerzać, żeby ci, których Bóg przeznaczył do życia wiecznego, przez zwiastowane Słowo byli zbawiani. Chodzi o wyjście z tym słowem do ludzi, którzy nie znają Pana i są obcy i dalecy przymierzą i obietnicą Bożym. I znów, jeżeli Kościół zaniedba modlitwę, to może wysyłać wielkie pieniądze, żeby wspierać organizacje misyjne gdzieś tam, powiedzmy w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej, to Kościół nie wykona swego podstawowego zadania. Jeżeli czegoś nie robimy lokalnie, jeżeli lokalnie nie modlimy się, żeby nasi przywódcy mieli możliwość głoszenia Słowa Bożego na zewnątrz, nie tylko wewnątrz, jeżeli nie wspieramy ich w tym, no to też nie realizujemy jednego z powołań Kościoła. Ale też jest kolejny powód, dla którego należy modlić się o przywódców Kościoła. Mamy modlić się o starszych, o pasterzy, o nauczycieli, dlatego że oni są tylko ludźmi. Dlatego, że są ułomni, tak jak każdy z nas jest ułomny. Dlatego, że są synami Adama, tak jak każdy z nas fizycznie jest synem Adama i Ewy i podlegają ludzkim słabościom. A my mamy się modlić po to, żeby oni jak najlepiej wykonali pracę, do której zostali powołani. Bowiem ich zaniedbania odbiją się wcześniej czy później na wszystkich. Jeżeli zaniedbają naukę o wieczerzy pańskiej, odbije się to na zboże wieczerzy. Jeżeli zaniedbają naukę o usprawiedliwieniu, odbije się to na zboże w ten sposób. Jeżeli cokolwiek zaniedbają, to Kościół będzie w tym zaniedbaniu coraz bardziej podupadał. Jeżeli oni zgorzknieją w swojej służbie i będą ją czynili z przymusu, a nie ochotnie, to zgorzknienie zatruje wielu i przyniesie duże koszty dla zboru. Błędy przywódców są bardzo kosztowne i czasami kosztują życie. Mówiąc wprost, w interesie każdego zborownika leży to, by pasterz wypełniał dobrze swoją służbę. Jeden z kaznodziei kiedyś powiedział, że z błędami nauczycieli jest tak, że wcześniej czy później oni z tego błędu się ockną, ale często nie są w stanie już zatrzymać stada, które leci do przepaści. I dlatego módlmy się o naszych przywódców, wy o mnie, żeby nie popełniać błędów i żeby była nauczana cała Ewangelia. Jednak do tego, żeby naprawdę się modlić i naprawdę mieć troskę, potrzebne są odmienione serca. Potrzebni są naprawdę wierzący ludzie, którzy rozumieją, czym jest Kościół. Rozumieją, że to jest jedność myślenia i działania, jedność posługiwania. Zobaczcie, że nawet apostołowie zgorszyli się Chrystusem. Nawet oni go zostawili. Chociaż widzieli cuda, widzieli znaki, chociaż Piotr dał świadectwo, ty jesteś Mesjasz, to i tak się go wyparł. Pan Jezus w Ewangelii Marka w 14 rozdziale, w wersecie 27 powiedział: wy wszyscy zgorszycie się z mojego powodu tej nocy, bo jest napisane, uderzę pasterza, a rozproszą się owce. To musimy wiedzieć, że to jest też zagrożenie dla nas. Jeżeli się zgorszymy, jeżeli pasterz będzie uderzony. I tu mamy kolejny powód, dla którego mamy modlić się o przywódców. Każde stado potrzebuje pasterza. Jeżeli nie będzie przywódcy w zborze, jeżeli nie będą wykonywali swojej pracy, to to rzeczywiście wszystkie owce się rozproszą. Każda pójdzie swoją drogą. I każda będzie na swój sposób wierzyła, każda będzie na swój sposób chodziła, ale żadna nie będzie w stadzie. I będzie łatwym łupem dla tych, którzy są z zewnątrz. I takie stado jest łatwe, żeby przyjść, mordować, zabijać, grabić. I dlatego autor tego listu bardzo chciał wrócić do swojego zboru. Bardzo chciał dalej kontynuować swoją pracę, bo zobaczcie, co pisze w 19 wersecie. A tym bardziej proszę was, abyście to czynili, abym jak najszybciej został wam przywrócony, bo musi być zachowany Boży porządek w Kościele. Myślę, że przez ostatnie tak naprawdę 2 lata doświadczyliśmy, co to znaczy nie mieć porządku. Kiedy każdy może powiedzieć, że on za wszystko odpowiada, kiedy każdy może sobie chodzić tak, jak mu się żywnie podoba. Nie jesteś w stanie wtedy nauczać Słowa Bożego. Nie jesteś w stanie czegokolwiek żądać od ludzi. Nie jesteś w stanie gdziekolwiek ich zaprowadzić. Możesz co najwyżej prosić. I sobie wyobraźcie pasterza. Owce lecą w przepaść, a pasterz staje i mówi: kochane owce, pomyślcie, czy mądrze robicie tam biegnąc? Nie. Musi wziąć kij, musi wziąć laskę, musi wziąć psy pasterskie, żeby zatrzymać ten popęd ku śmierci. Nie ma tu dyskusji. Nie ma tu paktowania. Nie ma tu miejsca, kiedy ratujesz od śmierci na jakieś wielkie tłumaczenia. To jest tak, jak dziecko ci nagle wchodzi na drogę. Bierzesz i gwałtownie je ciągniesz, żeby tego nie robiło. Wytłumaczysz później. Nie ma teraz czasu na to. I co jest też ważne, i co jest tutaj podkreślone w tym fragmencie Słowa Bożego. Musimy pamiętać, że służba obecnych pasterzy Kościoła jest ściśle powiązana ze służbą najwyższego pasterza, Pana Jezusa Chrystusa. To On powołuje pasterzy, to On ich wyposaża i to On rozliczy ich z ich pracy. Dlatego apostoł Paweł śmiało w 2 liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w wersecie 20 pisze: tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo. Tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. Nie inaczej myśli autor listu do Hebrajczyków. Widzi powiązanie. Widzi jedność. To samo byśmy przeczytali u Ezechiela, to samo byśmy przeczytali u innych proroków Starego Testamentu. W wersecie 20 i 21 autor listu do Hebrajczyków kontynuuje swoją myśl. A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego Pana Jezusa, niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali Jego wolę, dokonując was tego, co miłe w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Oddawanie czci Bogu musi odbywać się na Jego warunkach. Funkcjonowanie Kościoła musi być zgodne z Jego wolą. Pamiętajmy, że to Bóg przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego Pana Jezusa Chrystusa. A wielki pasterz owiec powołał we właściwym czasie i powołuje wielu małych pasterzy do zborów, do kościołów, żeby w jego miejsce sprawowali służbę. Oczywiście jedynie w tym zakresie, w jakim on wyznaczył. Dlatego apostoł Piotr kieruje też słowa pociechy do tych małych pasterzy w 1 Piotra 5:4. A gdy się objawi najwyższy pasterz, otrzymacie niewiednącą koronę chwał. I teraz, drogi bracie, droga siostro, pomyśl. Czy gdyby Chrystus pełnił służbę w Twoim zborze, czy byś się o Niego modlił? Gdyby stał za pulpitem, czy byś był Bogu za to wdzięczny? Czy byś Go wspierał? Czy byś był pełen dziękczynienia? Czy gdybyś słyszał obmowę, byś się modlił, żeby On tą obmowę przetrwał dobrze? I myślę, że każdy z nas powie, że tak. Byłbym wdzięczny, gdyby Chrystus był dzisiaj za tym pulpitem. Byłbym wdzięczny, gdyby był starszym mojego zboru. Ale On ustanowił. Jeśli ktoś ustanawia służby w Kościele, to za to jego autorytet stoi za tym urzędem, za tym powołaniem. To jest tak, jak kraje wysyłają ambasadorów. To jest tak, jak narody mają różnych przedstawicieli swoich, którzy w ich imieniu się wypowiadają. Mają ich królowie, prezydenci. I ich słowo wynika ze słowa ich Pana. Tragedia Hebrajczyków i tragedia współczesnego Kościoła polega na tym, że trzeba o tym przypominać, bo człowiek łatwo zapomina, że służba pasterska dzisiaj jest powiązana ze służbą Chrystusa i zawsze była powiązana, nie inaczej. Prawda Boża jest też taka, że wszyscy jesteśmy kapłanami, ale że w kapłaństwie, tak jak w Starym Przymierzu, różni kapłani mieli różne role. Tak samo jest w Nowym Przymierzu. Bóg różnych ludzi do różnych rzeczy powołał. A w czasach, kiedy był pisany ten list, wielu nawróconych z judaizmu często bardzo szanowało kapłanów Starego Przymierza, bo byli w pięknych szatach, bo ładnie pachnieli kadzidłem, mirą, bo byli tak naoliwkowani, że z ich brody aż ciekła oliwa, bo mieli szaty liturgiczne, bo otaczał ich taki aura sakrum, powagi, a nie szanowali zwykłego starszego w zborze albo zwykłego apostoła, który szył po nocach namioty po to, żeby mógł usługiwać innym. O takiego to ja się nie będę modlił. O tego przybytku jerozolimskim to tak, no widać, że to prawdziwy sługa Boży. Już nieprawdziwy. Stare przeminęło. I raczej Chrystus ostrzega przed tymi, którzy w powłóczyste szaty się ubierają. Ale dzisiaj też wielu chrześcijan ma z tym problem. I większy szacunek mają do ludzi w sutannach, w koloratach, w koloratkach, w ornatach, w togach, niż do brata starszego, który przyjdzie w koszuli i w zwykłych spodniach. I to jest problem, kiedy patrzymy na to, co widzialne, a nie na to, co niewidzialne, duchowe. I kiedy zapominamy o Bożym porządku w Nowym Przymierzu, a w Chrystusie jesteśmy wszyscy powołani do świętości i do doskonałości, to On dał nam doskonały przykład świętości i posłuszeństwa, uległości woli Ojca, i to Jego drogą mamy podążać. Nie zaś drogą naszych tradycji, naszego myślenia, czy też naszych oczu, które chcą widzieć sakrum, albo naszych nosów, które chcą powąchać odrobiny świętości. Naszym kryterium dzisiaj jest Słowo Boże i to Nim mamy się kierować. Jesteśmy do tego powołani, żeby sprawować tą służbę. I wiele problemów dzisiaj, które jest które występują w prawdziwych zborach pańskich, wynika z zaniechania składania ofiar na sposób Boży. Wynika z tego, że składanie ofiar ograniczono jedynie do dziesięciny, a brakuje między innymi modlitwy za starszych, brakuje posłuszeństwa przywódcom, brakuje czasami dobroczynności i często brakuje oddawania Bogu chwały na sposób Mu miły. I wiecie, za nami jest naprawdę piękny list, który jest bogaty w treść, który jest prawdziwym arcydziełem chrystologicznym, który pokazuje, że w Chrystusie wszystko znalazło swoje uwieńczenie. Ale jeszcze posłuchajmy ostatnich słów tego listu. Wersety od 22 do 25. A proszę was, bracia, przyjmijcie to słowo zachęty, bo krótki list do was napisałem. Wiedzcie, że brat Tymoteusz został uwolniony, przepraszam. Jeśli niedługo przybędzie, wraz z nim was zobaczę. Pozdrówcie wszystkich waszych przywódców i wszystkich świętych. Pozdrawiają was bracia, którzy są z Italii. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Wiecie, bardzo skromna prośba. Przyjmijcie te słowa zachęty. I obyśmy naprawdę przyjęli wszystkie prawdy zawarte w tym liście. Żebyśmy przyjęli prawdę o tym, że Kościół trwa od początku i będzie trwał do końca świata. Żebyśmy przyjęli prawdę o tym, że jest jeden pośrednik Nowego Przymierza, Jezus Chrystus, który jest kapłanem, który jest królem i który jest ostatnim prorokiem. Żebyśmy przyjęli prawdę o tym, że ofiara Chrystusa jest doskonała. I żebyśmy przyjęli prawdę o tym, że zbawienie, które On dał, jest nie do utracenia, bo ta ofiara jest doskonała. Ale żebyśmy przyjęli też prawdę, że jako Kościół mamy obowiązek naśladować naszego Pana, Jezusa Chrystusa, i jako Kościół mamy obowiązek składać ofiary dziękczynienia przed Bogiem. I są to wielkie słowa zachęty. Od nas zależy, co z tymi słowami zrobimy. Czy potraktujemy je jedynie jako zapis do ludzi, którzy prawie 2000 lat temu żyli przed nami? Czy przyjmiemy tak to słowo, jak je należy przyjąć, jako żywe słowo Boga dla nas, do nas, które wskazuje nam, że w Chrystusie mamy wszystko? I list, jak to zwykle z listami bywa, kończy się pozdrowieniami. I kiedy czytamy Słowo Boże, musimy też pamiętać, że porządek pewnych określeń też nie jest przypadkowy, lecz zamierzony. I w 24 wersecie czytamy: pozdrówcie wszystkich waszych przywódców i wszystkich świętych. Dzisiaj wielu ludzi by się oburzyło, dlaczego jedni zostali wymienieni przed drugimi. Dlatego, że kiedy widzisz, kiedy prowadzone jest stado, to najpierw idą pasterze, a za nimi resztą. I mamy pozdrowienia od braci. I jeśli przyjmiemy słowa tego listu, słowa zachęty, słowa pociechy, bo krótki list do nas napisano, wtedy jednego jestem na pewno pewien. Łaska Boża będzie z nami. Łaska, która działa, i łaska, która zmienia ludzi z grzeszników w świętych. Łaska, która zmienia ludzi, którzy byli dla siebie zupełnie obcy, ale też byli obcy dla Boga i dla Jego przymierzy, w jeden lud, święty lud kapłanów. I jeszcze na koniec zapamiętajmy dwa pierwsze wersety z tego listu. To jest podsumowanie tego listu. początek i koniec, skupienie na Chrystusie i na Jego ostatecznym przemówieniu do ludu Bożego. I potraktujmy ten list jako słowa Chrystusa do nas, dzisiaj, teraz. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy. Amen.